czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 3, wiersze 14-22. Mówi Kościoła Laodycei napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Abyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wrócić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się obrykł, a nie ujawniła się haniebna Twa nagość i balsamu do namaszczenia Twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościoła.
Tak, duszo moja, Pana Stwórcę swego.
Jezus mówił, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła Wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali do naczyń, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. A Jezus rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Siódmy list ze świecznika, który jest omawiany, list do Laodycei. Zderzamy ten list z przypowieścią o sieci rzuconej w morze. W liście do Laodycei chodzi o kolejną chorobę tego świata. Bóg jest mi niepotrzebny, a konkretnie Bóg, który przyszedł w swej mądrości, w swym rozumie, by nam dać Boże rozumienie i siebie, i świata, cierpień naszych, cierpień innych ludzi. Chcę się podzielić swoim rozumem, dar rozumu. Ale jak to się podzielić rozumem, skoro jest jeden, jedyny dar, z którego my wszyscy ludzie jesteśmy w pełni zadowoleni. Każdy z nas jest zadowolony ze swego rozumu. Tak dalece, że wolno nam wszystkiego życzyć, tylko nie rozumu, bo by się przelało. A po co marnować tak cenny dar, który każdy z nas w swoim czerepie, niektórzy nawet wysieli z tego powodu. W liście do Laodycei Jezus będzie mówił o braku rozumu. Szczytem braku rozumu, rolą daru rozumu jest prześwietlenie naszych emocji, naszych miłości, naszych przywiązań, naszych wyborów. Dar rozumu ma bardzo trudne zadanie. Emocje. Światem rządzą emocje. Potężne emocje, ogromne, wybuchają. Oczywiście, że w emocjach, jeżeli człowiek nie przyjmie tego daru od Boga, że tylko On jest rozumny, nie przyjmie tego daru z ksiąg świętych, to niestety ten świat zamieni w morze emocji. Wszyscy walczą z wszystkimi, każdy udowadnia, że ma rację. Tak sobie ludzie udowadniają, że nawet na kontakt z Bogiem w księgach świętych nie mają czasu. Zresztą są zbędne. Sieci są po to, by wyłowić księgi święte. Sieci są po to, żeby wyłowić nas z morza emocji w tym świecie. Niektórzy z was słyszeli o tym, ale gdy byłem klerykiem na filozofii w Krakowie, jeden z kolegów zdumiał nas przy obiedzie. Bo poprzedniego dnia wieczorem oglądaliśmy film o obozach koncentracyjnych. Dokument pożyczony z ambasady amerykańskiej. On był w pewnym momencie tak nastroszony, tak zagniewany, wewnętrznie zamknięty, że ktoś go zapytał: co ty tak siedzisz? Bo jakżeż można puszczać takie filmy? On pochodził ze Śląska, miał nazwisko polskie, ale jego mama była Niemką. Jego rodzeństwo podzieliło się. Jedni za Hitlerem, drudzy przeciw Hitlerowi. On był za Hitlerem. I poczęstował nas twierdzeniem: obozy koncentracyjne to jest wymysł komunizmu. Obozów nie było. Hitler był człowiekiem prawym, wspaniałym. Nie powiedział świętym, bo nie miał takiej władzy. Nie ma takiej władzy w Kościele, na szczęście. Nie umiałem jeszcze wtedy tego nazwać, ale mieliśmy na obiad gorący kapuśniak. Gdyby to nie zakon, gdyby to nie konsekwencje, ten gorący kapuśniak wylądowałby na jego głowę. Tak popatrzyłem, bo nie byłem zdolny nic powiedzieć. Oczywiście we mnie emocje. Emocje. Brak kontroli nad emocjami. Jak można takie głupoty wypowiadać? Ale też on ilekroć przychodzi mówić mi o darze rozumu, przychodzi mi na myśl, jak można w sposób chory kochać coś i tak straszliwie fałszować. Oczywiście emocje potężne wzbudza ojczyzna każdego człowieka na tej ziemi. Potężne emocje wzbudza. Wielka racja teraz mamy. I znowu są emocje niezdolne do tego, żeby się przyznać do tego, jakich zbrodni się dokonało. Otóż chcę przez to powiedzieć, że dar rozumu ma bardzo, bardzo, bardzo ciężkie zadanie. Prześwietlić. Dlaczego Jezus był odrzucony przez swój naród, naród wybrany? Nieprześwietlone emocje, nieprześwietlona miłość Izraela własnej religii. Tego jest bardzo dużo. I misją listu do kościoła w Laodycei jest odsłonić chorobę tego świata, jedną z chorób. Mimo iż lekarstwo na tę chorobę już zostało nam podane w darze mądrości w dniu Pięćdziesiątnicy. My jesteśmy chyba wszyscy bierzmowani i powinien się w nas rozwinąć dar mądrości, czyli kontroli. Ostatecznie te emocje niekontrolowane trzeba nazwać pychą, bo jakżeż ja nie mógłbym mieć racji. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak sięgam wstecz, to w zakonie zawsze miałem rację. Zawsze miałem rację. A jak wszyscy mają rację, to małe piekiełko powstaje. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: Pan Jezus nam powie, w jaki sposób powstają w nas złe emocje, na których szczycie jest pycha. Bardzo trudna do leczenia. Według Pisma Świętego pychą jest to, że my z naszym rozumem, z naszymi pragnieniami jesteśmy samowystarczalni. Mam tak znakomity umysł, że jestem samowystarczalny. Księgi Święte, dar mądrości z dużej litery jest zbędny. Boże myślenie, Boże prześwietlanie i umysłu i woli. Co najwyżej możemy w niedzielę zaliczyć mszę świętą. Ale żeby zjadać tak trudne księgi, co to tam jest. Dar rozumu ma za zadanie prześwietlić nasze życie pod kątem, czy aby nie jestem pyszny, nadmiernie samowystarczalny. I ten list do Laodycei powie nam, jak szatan w nas sprytnie, dyskretnie rozbudowuje pychę, samowystarczalność. Pychy jako materiału nikt nie kupi. Pychy nikt nie kupi. Bo to człowieka kompromituje być pyszny. Ale bogactwo każdy chętnie kupi, ba, chlubią się. I jestem bogaty. Tak bogaty, że w końcu już nie mam ani czasu, ani sił dla Pana Jezusa, dla Ksiąg Świętych. I ta samowystarczalność, brak czasu dla Jezusa, brak miejsca dla Niego, to jest pycha. To jest pycha. Dlatego Jezus będzie mówił o swojej pokorze w tych tytułach, a jednocześnie będzie mówił o swoim bogactwie, które nam proponuje. Będzie to bogactwo pokorne, ale jednocześnie bogactwo, którego nigdy nie utracimy. To mówi Amen. Słowo Amen wypowiadamy. Słowo Amen to spełnione przez Boga człowieka księgi święte, obietnice Boże. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, nazywa Jezusa Amen. On po to, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, ponieważ on wiedział, rozumiał księgi, wolę Ojca, mądrość Ojca w stosunku do nas i powiedział Amen. Oczywiście to Amen stało się w krzyżu i zmartwychwstaniu. Jezus też jest świadkiem wiernym i prawdomównym. Jezus ma na myśli tutaj fakt, że nikt z nas na razie nie widział Ojca i nie zna Ojca, który nas i ten świat stworzył. Jezus mówi o sobie: ja Jego Syn. wielki jest Ojciec. Przychodzę tutaj do was, żeby być świadkiem, jak On was miłuje. Dlaczego On was powołał do istnienia? Bo wszystko w Nim jest waszym dziedzictwem wiecznym, waszym niebem, my to mówimy. Wszystko w Nim jest miłością każdego z nas i ten chce nas karmić. Przychodzę świadczyć. Będę wierny miłości Ojca, nawet wtedy, kiedy wy będziecie niewierni, nie będziecie mnie rozumieć, będziecie mnie odrzucać, będziecie pragnęli odebrać mi życie, ludzkie życie, zabić moją miłość, ale ja mam w sobie Ojca. I nie zabijecie tej miłości, bo ta miłość wybuchnie nieskończonością w tajemnicy zmartwychwstania i jak koniec tego listu mówi, będzie stać u naszych drzwi, naszej wolności i pukać. Ty sobie stój, ja już jestem tak bogaty, tak urządzony. I to jest pycha. Pycha, która odpycha samego Boga. Jestem prawdomówny, nie okłamuję. Jezus ma na myśli tutaj demona, szatana, ducha świata, który nas okłamuje. Początek stworzenia Bożego. Gdy prawda ostateczna, Bóg, Syn Boży stał się człowiekiem, w którym to wszystko zaistniało, ten początek to jest tyle samo co arche po grecku, czyli źródło. Ja poprzez krzyż i zmartwychwstanie stanę się źródłem nowego życia dla was. I to życie będę pragnął wlewać w wasze wnętrza. Jeżeli nie przyjmiecie, to jesteście pyszni. W sposób chory kochacie siebie. Tak jak szatan w sposób chory kocha siebie. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, bo byś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucać z moich ust. Tu Jezus dotyka pewnej nieudanej inwestycji w mieście Laodycei, która na one czasy była najbogatszym miastem świata. Powody dalej Jezus poda, źródła tych bogactw jawni. Otóż Jezus robi aluzję do inwestycji, które się w Laodycei wstydzono. Mianowicie mniej więcej 6 kilometrów od Laodycei było miasto Hierapolis, leżące na skałach, ale spod tych skał wypływały wody gorące, lecznicze, wody mineralne. I tam garnęły się tłumy, żeby się w tych wodach kąpać, leczyć, pić, uzdrawiać. Mieszkańcy Laodycei, wiedząc, że stać ich na to, wybudowali akwedukty. Akwedukt, który miał prowadzić te uzdrawiające wody do nich, do ich miasta. Jak naczelnicy miasta, radni miasta pomyśleli, tak też wykonali. A wszyscy przyklasnęli tej inwestycji, bo po co iść dreptać 6 kilometrów, jak tutaj o, będzie można na miejscu skorzystać. Nie przewidzieli jednego, gdy te gorące wody dotrą do Laodycei, w tych akweduktach, to już będą letnie, ani zimne, ani gorące. Co więcej, jakieś takie zmiany chemiczne zaistniały, że jak chcieli pić, to przywodziły torsje, wymioty. Na kto chce wymiotować? W związku z tym, że smutkiem i zgrozą patrzyli na dzieło swego rozumu i swego bogactwa. Jezus tutaj robi nam taki święty smrodek. Zastanów się, czy twoje życie nie jest taką nieudaną inwestycją, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. I ja niestety ciebie nie przyjmę. Chrześcijan, którzy nie są ani gorący, ani zimni, którzy ani mnie nie przyjęli, ani odrzucili, ja wyrzucę z moich ust. Jezus tutaj robi aluzję do proroka Ezechiela, rozdział 47, gdzie spod progu świątyni wypływa woda. Świątynią był tylko Jezus Chrystus, bo w świątyni mieszka Bóg, tylko w Jezusie Chrystusie była pełnia świątyni spod prawej strony świątyni, spod progu, po prawej stronie przybicie prawego boku. Jest zapowiedziane: wypłyną wody Ducha Świętego, wody Bożej miłości. Cytowałem tutaj pierwszego dnia, albo drugiego dnia. Przyjdzie z Ewangelii Jana w rozdziale 7, wiersza 38 mówi, że popłyną wody, wody miłości, wody życia. Jeżeli ty się nie otworzysz na te wody, będziesz nieudaną inwestycją. Bo nikt z ludzi cię tak do końca nie będzie miłował. Bo jak z tobą wejdzie w kontakt, trochę pobędzie, to później pójdzie i zamiotuje. Żadna fajna. Bo z naszych ust będą wypływały słowa tam egoizmu, trychy i pychy. Nie mówisz, że jesteś bogaty, wzbogaciłem się, niczego mi nie trzeba. Tak również sądzili chrześcijanie tej gminy, gminy Laodycei, bo oni też byli bardzo bogaci. No niby przyjęli, niby nie odrzucili tego Jezusa. I tak naprawdę On był dodatkiem do życia, a nie życiem i życia. Swoje zmartwychwstanie. A wiem, że to Ty jesteś nieszczęsny, godzien bytości i biedny, i ślepy, i nagi. Bo to, co tutaj masz, to masz pozornie. W gruncie rzeczy to posiada tak zwany złodziej, który dla wszystkich nieżyjących Bogiem jest śmierć. Zabierze Ci. To jest złodziej. Razem Ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego. Aluzja do złotego świecznika ze złota w ogniu oczyszczonym, to znaczy w tajemnicy Wielkiego Piątku, w tajemnicy Krzyża, miłość oczyszczona z egoizmu, z pychy, miłosierna, akceptująca. Ale też aluzja do źródła bogactwa, jednego ze źródła bogactwa w Laodycei, mianowicie, że Laodycea leżała na skrzyżowaniu dróg handlowych i potężne karawany płynęły we wszystkich możliwych kierunkach, niosąc pieniążki, złoto, bo trzeba było tam kupować pewne materiały, o których dalej będzie mowa. I były wręcz banki, aby się wzbogacił, i białe szaty. Przez białe szaty aluzja jest do faktu, iż Laodycea była otoczona bardzo żyznymi polami, łąkami, i tam były wypasane o pięknej, kruczej wełnie owce. W związku z tym rozwinął się przemysł. Produkowano słynne w Imperium Rzymskim tuniki, szaty, zwierzchnie, takie płaszcze. I karawany szły między innymi kupować te tuniki. Bo nikt nigdzie tak pięknych tunik nie robi. Jezus mówi, ta tunika to cię nic nie da. Ja ci proponuję białą szatę. Biała szata za ślubiny z Chrystusem zmartwychwstałym. Tej szaty nikt, a nawet śmierci nie zabierze. Aby się oblukł. Święty Paweł używa tej przynośni o tym, żebyście się przeoblekli Chrystusa zmartwychwstałego. Aby nie ujawniła się haniebna ta nagość. Bo nie wiadomo, kiedy i jak złodziej ukradnie nam wszystko. I balsamo do namaszczania tych oczu, abyś widział. W Laodycei była słynna akademia medyczna, gdzie wynaleziono balsam na oczy. Bardzo dużo było w tamtym klimacie, bardzo nasłonecznionym, ludzi mających kłopoty ze wzrokiem. W związku z tym ten balsam był bardzo, bardzo poszukiwany. I też karawany ciągnęły po tym balsam. Jezus ukazuje tylko te trzy bogactwa, dochodów, ale wracam do tych oczu. Jeżeli nie patrzysz świętymi księgami, rozumem Boga na siebie, na ten świat, to nawet gdybyś miał nie wiem jaki wzrok, to jesteś ślepy. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Popatrzcie, że karcenie, ćwiczenie, lanie spuszczone to jest miłość. Nie jest obojętny. Jest to miłość, bo jeżeli nas coś boli, a bywa, że boli, no w tym wieku to nie wiem, czy kogoś nie boli coś, to ten ból to jest miłość, lecz ja wiem, wyjedź na urlop, odpocznij, daj się pomasować, raty, bo tam się już coś źle dzieje. A więc ta kara bólu jest miłością. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Jak już mówiłem, słowo nawróć się oznacza opuść się na to, co Bóg chce wnieść w twoje życie. A chce wnieść przede wszystkim dar rozumu. Mimo, że jesteś już tak bardzo szczęśliwy, zadowolony ze swego rozumu. I ksiąg świętych nie znasz. To nieprawda, boście przyjechali do świętych i do Matki Bożej. Może coś się jeszcze tam zmieści. Bo to stoję u drzwi i kołacę. Jeśli kto posłyszy mój głos, gdzie otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. On ze mną. Wieczerza to był najważniejszy posiłek w tamtym klimacie we Francji, jak byłem, to wiem, że to właśnie też wieczorem najważniejszy posiłek i wtedy już nie jedli, ale żarli i pili. Jezus przez te słowa przypomniał pieśń nad pieśniami, rozdział 5 od wiersza 2, że On puka do oblubienicy. Jako zmartwychwstały, tą miłością oblubieńczą, Duchem Świętym. Tym różni się chrześcijaństwo od innych religii, że w innych religiach człowiek szuka Boga. I znajduje czasami. Człowiek szuka Boga. Chrześcijaństwo tym się różni, że tutaj Bóg szuka człowieka. Szuka go przez krzyż, przez zmartwychwstanie, przez dar pięcioświętnicy szuka. A tu nic. Stoi u drzwi, aluzja do tego, że w starożytności drzwi zamykano na klucz tylko od wewnątrz. Trzeba było pukać, nie było klamek. Jest to aluzja do naszej wolności, że każdy z nas jest osobą i o sobie decyduje. Nieraz Pan Jezus z tą swoją miłością odwieczną czeka, lata czeka, żeby chociaż sobie na kamieniu usiadł. To nie, czeka. Puka od czasu do czasu. Przez różne choróbska. Bóg szuka człowieka. Jesteśmy poszukiwani. Uważajcie. W księgach świętych, szczególnie w Apokalipsie, niebo wesoło list gończy. Jesteś wolny. Możesz mnie wybrać. Ale wybrać do końca, żebym przyszedł do ciebie z moją miłością oblubieńczą i żebyś się poczuł bogaty. Fakt, że ja jestem Amen. Że ja księgi święte, których Ty nie rozumiesz, spełniłem i ducha tych ksiąg chcę wnieść w Twoje wnętrze. Jestem świadkiem, jaka miłość Cię stworzyła. Chcę w Tobie zapoczątkować nowe życie. Z Ciebie zrobić źródło. W każdym z nas może się zacząć nowa historia świata. Jak w Adamie i Ewie rozpoczęła się historia fatalna, tak w nas, w każdym z nas może się rozpocząć historia piękna, że coś dobrego będzie odtąd nas wypływać na innych. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie. Ci, którzy mnie przyjęli ze swego wnętrza, uczynili dla mnie tron miłości Ojca, bo ja zmartwychwstanie, moja miłość krzyża otrzymała władzę. To Ty ze mną będziesz współrządził. Jezus mówi, że moi przyjaciele mają władzę nade mną. Ci, którzy nie oddali do końca swoje życie, mają władzę. Ja już w nich niczego nie mogę dokonać, ale oni, jeżeli mnie poproszą, to z mego wnętrza wypłynie życie dla nich. Jak ja zwyciężyłem i zasiadłem na mym, z mym ojcem na jego tronie. Jezus jako człowiek w zmartwychwstaniu został prześwietlony do końca. Kto ma uszy, w tym wyrażeniu chodzi. Uważajcie, zastanówcie się, czy mam dalej czekać. Oczywiście jeszcze przyjdzie w dniu naszego odejścia, ale czy my będziemy zdolni wtedy otworzyć, co mówi Duch do kościołów? Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci rzuconej w morze. Z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 5, morze pamiętamy, taki moment, kiedy Jezus z łodzi Piotra naucza. Długo, długo naucza. Ale w pewnym momencie już słońce doskwiera i Jezusowi, i słuchaczom. Jezus się ulitował nad nimi. Podziękował słuchaczom, a do Piotra mówi, wypłyń na głębie, na połów. A oni właśnie mieli noc nieudaną. Niczego nie ułowili. Piotr, doświadczony rybak, o tej porze przy takim upale ryby idą na dno głębiny. Ze współczuciem popatrzył na Pana Jezusa, ale popłynął, wyrzucili te sieci i w jednym momencie tyle się tam znalazło ryb, że musieli kiwać ręką na towarzyszy. Przypłyńcie do nas, pomóżcie nam. Sieć jest symbolem Słowa Bożego, a Jezus pokazał im empirycznie, że w moim Słowie jest wszechmoc. W moim Słowie jest tajemnica powodzenia. Światu brakuje posłuszeństwa Słowu Boga. Świat cierpi, jest głodny, ponieważ nie wierzy. że sukces jest w Słowie Boga, że tajemnica powodzenia, o której marzy, jest w Słowie Boga. Co im pozostało? Już przestali się cieszyć połowem, zostawili i poszli za nim. Ale niestety nie do końca poszli, nie do końca dotarli, bo kiedy Jezus realizował wszystkie księgi natchnione o Baranku Bożym, o Hiobie, kiedy Jezus, wypowiadając amen miłości Ojca w tajemnicy krzyża, w tajemnicy Baranka, zarzucił sieć w głębiny życia każdego z nas, narodów, żeby nas wyłowić z naszej arcymądrości. Wtedy już ich tam nie było. Ale Jezus zawsze został ten sam, jedynie przyszedł do nich w dniu zmartwychwstania jako do ostatnich, bo przyszli lata byli pierwszymi i trochę im zaszumiało w głowie. A z tym szumkiem w głowie nie mogli iść w świat. Musieli iść z pokorną miłością z krzyża. Ci z was szczęśliwi, ci z was, którzy znają to z Marii Valtorte, gdzie Jezus wyjaśnia, dlaczego przyszedł wieczorem. Mówi, bo chciałem wam zabrać hebrajską pychę. Oni to, ci, którzy ciebie ukrzyżowali, nie uwierzyli, ale myśmy wierzyli. Nie, zgubiliście się po drodze zupełnie. Zatonęliście miłosierdziu Bożym do człowieka. Tyle jest was morza chaosu. No i wreszcie w Ewangelii Jana po zmartwychwstaniu znowu apostołowie mają noc nieudaną. Dzieci, macie co jeść, a jeszcze był zmrok, blady świt. Nie, to zarzućcie z prawej strony łodzi. Zarzucili. Jana pierwszego śniu, to Pan. Resztę znacie. Nie jest się łatwo nabrać na sieci miłości Bożej, żeby szczególnie w nas zamieszkała te zrealizowane księgi Jego miłości do człowieka w tajemnicy krzyża, dara Ducha Świętego i żeby już nie w łodzi Piotra, ale we mnie mógł wyławiać łódź. Posługując się moim życiem takim, jakim ono jest. Zarzuconej w morze. Znamienna rzecz, że Apokalipsa, która mówi o nowej ziemi, nowym niebie, mówi, a morza już nie będzie. No to jak nowe niebo, nowa ziemia, a bez morza, czy to będzie piękne? Czy to będzie piękne? Otóż Jezus, Duch Święty, ma na myśli, że nie będzie tam chaosu, nie będzie tam pychy, bo właśnie wtedy, kiedy nie ma w człowieku ksiąg świętych, lęgnie się pycha, samozadowolenia i świat się zamienia w niebezpieczny żywioł. I my jesteśmy zanurzeni takim niebezpiecznym żywiołem. Pytamy się, zbroić się, czy się nie zbroić, żeby się obronić. Bez daru mądrości świat zamienia się rzeczywiście w niebezpieczny żywioł. Tym darem rozumu jest tajemnica krzyża, która nas chce wydobyć żywiołów tego świata. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali do naczyń, a złe odrzucili. To znaczy, że nie wszyscy ludzie w Kościele Chrystusa są Kościołem Chrystusa. Że mogą być chrześcijanie uzdrowieni już wewnętrznie, jadalni, chciałoby się powiedzieć, bo tu chodzi o ryby jadalne, że są ludzie niejadalni, toksyczni. No i Jezus dalej mówi, czym się to skończy, świadomością, że się głupio przeżyło to życie. A to jest największe cierpienie. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak, tak jest. On rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. I to jest jeden ze schematów, który był wyłożony, któryście wzięli, że nie ma Nowego Testamentu bez Starego Testamentu, Starego Testamentu bez Nowego Testamentu. Tak jak nie ma drzewa owocowego bez tego ziarenka. Stary Testament był obietnicą, uświadamianiem niezbędności przyjścia Syna Bożego, żeby nas było z morza pychy. I powiedzmy na koniec, że na pychę lekarstwem jest sieć Księgi Święte, sieć upleciona z darów Ducha Świętego w naszym wnętrzu. Może jeszcze na końcu, przeglądając dzisiaj swoje notatki przed tą katechezą, kiedy zanotowałem takie myśli Zygmunta Krasińskiego: niech twoja dusza jak dolina się położy, a wtedy popłynie do niej Duch Boży. Bądźmy pokorni, bo tylko pokornym oddaje swój dar rozumu.